Rozdział 21. O tym, jak jesienią 1759 roku nawiedza Lwów zaraza. Jeszcze niedawno uważano, że zaraza powstaje z niefortunnej konstelacji planet, myśli Asher. Rozbiera się do naga i zastanawia, co zrobić z ubraniem. Wyrzucić? Bo jeżeli nasiąknęło jakimiś wyziewami chorych, to mógłby teraz te wyziewy rozpylić w domu. A nic nie byłoby straszniejsze, niż gdyby wpuścić zarazę do własnego domu. Pogoda we Lwowie nagle się zmieniła. Z tej upalnej i suchej przeszła w ciepłą i wilgotną. Wszędzie, gdzie tylko jest trochę ziemi czy próchna, pojawiają się grzyby. Co rano w mieście stoi mgła jak gęsta śmietana, którą dopiero ruch uliczny porusza i bełta. Dziś stwierdził 4 zgony i odwiedził chorych. Wie, że będzie ich więcej. Wszyscy mają te same objawy. Wodnistą biegunkę, ból brzucha i postępujące osłabienie. Zaleca picie dużej ilości świeżej wody albo, lepiej, zaparzonych we wrzątku ziół. Ale ponieważ chorzy koczują na ulicy, nie mają gdzie gotować wody. Dlatego najwięcej chorych jest wśród Żydów neofitów. Z tego powodu spieszą się do chrztu. Wierzą, że jako ochrzczeni nie zachorują i nie umrą. Asher widział dziś kilku takich już naznaczonych, a dwoje z nich to dzieci. Wszyscy mieli twarz Hipokratesa, ostre rysy, zapadnięte oczy, zmarszczki. Życie musi mieć widocznie jakąś objętość, skoro gdy wypływa, sprawia, że ciało człowieka przypomina zeschnięty liść. Potem szedł od halickiego przedmieścia przez rynek i widział, jak miasto zamknęło się w sobie. Okiennice pozawierane, pusto na ulicach i nie wiadomo, czy jarmark się odbędzie, chyba że przyjadą chłopi ze wsi i ci, co jeszcze o zarazie nie wiedzą. Kto jeszcze zdrów i ma gdzie, wyjeżdża. Asher próbuje wyobrazić sobie, jak choroba przechodzi z jednego człowieka na drugiego. Musi to być tak, że choroba ma postać jakiejś nieuchwytnej, gęstej mgły, zaduchu czy może zjadliwej pary. Te miazmaty, dostawszy się z wciągniętym powietrzem do krwi, zapalają ją i zarażają. Dlatego Asher, wezwany dziś do pewnego mieszczańskiego domu, gdzie zachorowała pani domu, stał przy oknie, przez które wchodził wiatr. Ona zaś, chora, leżała tam, którędy wiatr wychodził. Rodzina domagała się, żeby upuścić jej krwi, ale Asher jest przeciwny temu zabiegowi. Niektórych to bardzo osłabia, zwłaszcza kobiety, choć oczywiście umniejsza zawartą we krwi ilość jadu. Asher słyszał też o zarazkach, czymś w rodzaju maleńkich robaczków, które najchętniej uczepiają się takich rzeczy jak futra, konopie, jedwab, wełna i pierze. Ulatują z nich przy każdym ruchu, z oddechem przedostają się do krwi i zatruwają ją. Ich siła zależy od powietrza, gdy jest czyste, rozpadają się i giną. Na pytanie, jak długo może przetrwać zarazek, lekarze odpowiadają, że w rzeczach zachowanych w lochu do lat nawet 15, w przewietrzanych zaś do 30 dni. Podobnie w człowieku, nie dłużej niż 40 dni. Jednak ludzie główną przyczynę moru upatrują zgodnie w gniewie Bożym, spowodowanym przez grzechy ludzkie. I to wszyscy. Żydzi, chrześcijanie, Turcy. Gniew Boży. Salomon Wolf, ten lekarz z Berlina, z którym Asher koresponduje, powiada, że mur nigdy nie powstał pierwotnie w Europie, ale był zawsze przynoszony z innych części świata i że kolebką jego jest Egipt, z którego zwykle dostaje się do Stambułu, a stamtąd szerzy się po Europie. Więc pewnie przynieśli tę zarazę do Lwowa ci wołoscy Żydzi, którzy tu przybyli na chrzest. Tak przynajmniej się tu mówi. Teraz wszyscy czekają na zimę jak na wybawienie, bo mróz zgniliźnie jest przeciwny i dlatego to choroba w zimie całkiem zanika lub znacznie słabnie. Asher nie pozwala Gitli wychodzić z domu. Ma siedzieć z Samuelem przy zasłoniętych oknach. Któregoś wieczoru zjawia się u Ashera dwóch mężczyzn, starszy i młodszy. Starszy ubrany w długi czarny płaszcz w czapce. Broda rozkłada mu się majestatycznie na wystającym nieco brzuchu. Ma jasną, smutną twarz i przenikliwe niebieskie oczy, które świdrują teraz Ashera. Młodszy, wzięty chyba dla respektu, jest wielki i zwalisty. Ma zupełnie jasne, zielone oczy i bladą karnację. Stojąc w drzwiach, starszy wymownie wzdycha. Pan doktor wielmożny, zaczyna po żydowsku, jest w posiadaniu pewnej rzeczy, która najprawdopodobniej nie jest pana własnością. A to ciekawe, odpowiada Asher, bo ja w żadnym razie nic takiego sobie nie przypominam, żebym rzecz jakowąś sobie przywłaszczył. Ja jestem Pinkas, ben Zelik z Kozowej, rabin, a to mój synowiec Jankiel. Przyszliśmy po Gitle, moją córkę. Asher milczy zupełnie zaskoczony. Dopiero po chwili wracają mu głos i rezon. To by miała być ta rzecz, o której mówicie? A ona przecież żywa istota, nie rzecz. No, tak się tylko mówi, powiada Pinkas polubownie. Patrzy za jego plecami w głąb mieszkania. Może byśmy weszli na słowo? Asher niechętnie wpuszcza ich do środka. Jak się jest lekarzem, to się widzi tylko ludzkie nieszczęście, mówi do niego Pinkas, jego teść powiedzmy, gdy następnego dnia Asher Rubin jest znowu przy chorych w szpitalu. A życie to jest wielka siła i my po jego stronie stoimy. Co się stało, to się nie odstanie. Pinkas udaje, że znalazł się tu przypadkiem. Dół twarzy ma zakryty kawałkiem białego płótna, co podobno powinno chronić od wyziewów. Smród tutaj panuje straszliwy, to raczej umieralnia niż miejsce leczenia. Chorych kładzie się już na podłodze, bo szpital jest maleńki. Asher się nie odzywa. Pinkas mówi teraz ponad jego głową, jakby nie do niego się zwracał. Gmina Wiedeńska potrzebuje lekarza i to takiego, który by się znał na oczach. Zakładają szpital żydowski. Mógłby Asher Rubin zabrać żonę i... Milknie na chwilę, zanim to wypowie. Dzieci i wyjechać stąd. Wszystko złe poszłoby w niepamięć. Ślub by się wzięło i sprawy by się naprawiły. Po chwili dodaje tonem zachęty do rozmowy. To wszystko przez te niewierne psy. Gdy wypowiada niewierne psy, głos jego staje się chrapliwy i Asher mimowolnie podnosi na niego oczy. Idźcie stąd. Jeszcze o tym pomówimy. Niech niczego nie dotyka. Ja muszę do chorego. Śmierć jest szybka i łaskawa. Najpierw boli głowa, pojawiają się mdłości i ból brzucha. Potem przychodzi biegunka i już nie ustaje. Ciało wysusza się. Człowiek niknie w oczach, traci siły i w końcu przytomność. Trwa to 2-3 dni i przychodzi koniec. Najpierw umarło dziecko, potem rodzeństwo tego dziecka, potem matka, a na końcu ojciec. Asher patrzył na to wszystko, tak się zaczęło. Od nich zarazili się inni, którzy tu przybyli. Ludzie, do których przychodzi z powodu puchliny pana domu, pobożni Żydzi, patrzą na niego porozumiewawczo, kiedy pytają o sytuację na mieście. W jakimś sensie dumni, że u nich tylko puchlina. Kobieta w przekrzywionym czepcu podnosi znacząco brwi. To klątwa, to potężny herem rzucony na zaprzańców. I on działa. Bóg każe zdrajców, co kalają własne gniazdo, od szczepieńców, szatanów. Długo jego powodzenie trwać nie mogło, wszystko to diabelskie siły. Skąd to złoto, te powozy wielokonne, te gronostaje? Teraz Bóg go ukarał przykładnie. Umierają zaprzańcy na zarazę, jeden po drugim. To kara, mamrocze. Asher odwraca od niej głowę i kieruje wzrok na zasłony przy oknie wypłowiałe i pełne kurzu, tak że wzorek na nich stał się prawie niewidoczny. Oto jest kolor kurzu. Przypomina mu się Pinkas, jego niby teść, i zastanawia się, jakby to było, gdyby nienawiść mogła się zmienić w zarazę. Czy tak właśnie działa herem? Asher widzi często, że człowiek wyklęty wkrótce staje się bezbronny, słaby i choruje, a gdy się z niego zdejmie klątwę, to zdrowieje. Ale Asher prędzej sam by się dał zarazić, niż by wierzył w takie rzeczy. Wie, że wszystkiemu winna jest woda. Wystarczy jedna skażona studnia, żeby zabić całe miasto. Chorujący piją taką wodę, a potem ich zarażone odchody wędrują do innych ujęć wodnych. Asher poszedł do ratusza i przedstawił swoje obserwacje. To musi mieć związek ze studniami i z wodą. Przyznali mu rację. Żydowi. Kazali zamknąć studnie i rzeczywiście zaraza jakby trochę przycichła. Ale potem wybuchła ze zdwojoną siłą jeszcze raz. Widocznie przeniosła się na inne źródła wody. Nie można zamknąć studni w całym Lwowie. Można mieć tylko nadzieję, że część ludzi z jakichś względów pozostaje na tę zarazę odporna. Jedni chorują krótko i lekko, a potem sami powracają do zdrowia. Inni w ogóle nie zapadają na chorobę, jakby byli nietykalni. I wreszcie w tym ponurym zamieszaniu Asher widzi tego pomazańca. Może mu się napatrzyć do woli. Od kiedy pojawił się we Lwowie pod koniec sierpnia, teraz widać go często. Albo w tej jego bogatej karecie, albo jak chodzi między wymizerowanymi wyznawcami, którzy śpią pod gołym niebem. Widać się nie boi. Mimo ciepła ma czapkę wysoką, turecką i turecki płaszcz koloru pięknej zieleni, jakby wody w stawie albo szkła, z którego robi się butelki na lekarstwa. Wygląda jak ogromna zielona ważka, która przefruwa z jednego miejsca na drugie. Podchodzi do chorych, a wtedy Asher, jeśli tam jest, odsuwa się na bok bez słowa. Tamten kładzie ręce na czole chorego i sam zamyka oczy. Chory jest rozanielony, jeżeli jest jeszcze przytomny. Niedawno jeden z chorych Żydów sam poszedł do kościoła i domagał się chrztu. A gdy go pospiesznie ochrzczono, od razu mu się polepszyło. Tak przynajmniej mówią na halickim przedmieściu. Pod synagogą mówią zupełnie co innego, że od razu umarł. Asher musi przyznać, że ten Frank to przystojny mężczyzna. Może tak właśnie będzie wyglądał kiedyś jego syn Samuel. Nie miałby nic przeciwko temu, ale nie w urodzie jego siła. Asher zna takich ludzi, wielu magnatów to ma, szlachetnie urodzonych, niewytłumaczalną pewność siebie, niczym nieuzasadnioną, chyba że istnieniem jakiegoś wewnętrznego punktu ciężkości, który sprawia, że taki człowiek czuje się królem w każdej sytuacji. Od kiedy ten obcy jest w mieście, Gitla nie może znaleźć spokoju. Ubiera się, ale w końcu nie wychodzi z domu. Stoi chwilę pod drzwiami, a potem rozbiera się i zostaje. Asher, gdy wraca, widzi ją, jak leży na kanapie. Jej brzuch jest już duży, okrągły i twardy. Całe ciało wydaje się lekko opuchnięte, ociężałe. Ma ciągle zły humor i twierdzi, że umrze przy porodzie. Jest na niego zła. Bez niego i bez ciąży wróciłaby do ojca, albo znowu poszła z tym Frankiem. Gdy tak leży w ciemnościach, na pewno rozważa wszystkie możliwe, a niedoszłe wersje swojego życia. W drugiej połowie października, gdy robi się chłodno, zaraza wcale nie mija, ale przybiera na sile. Halickie przedmieście opustoszało, dla przyjezdnych znaleziono miejsca u sąsiadów po klasztorach i pańskich folwarkach. Codziennie odbywają się chrzty w katedrze i kościołach Lwowa. Teraz jest nawet kolejka. Kiedy tylko ktoś umrze, inni od razu chcą się chrzcić. Kiedy jednak wciąż umierają już ochrzczeni, Jakub przestaje się pokazywać na ulicy i leczyć dotykiem swoich długich palców. Mówią, że pojechał do Warszawy, do króla, starać się o ziemię dla przechrztów. Ale mówią też, że wystraszył się zarazy i znowu uciekł do Turcji. Tak myśli Asher, mając w pamięci wczorajsze zgony. Na przykład rodzina Majorkowiczów. W ciągu 2 dni umarli w jego szpitalu matka, ojciec i ich 4 córki. 5. dogorywa, tak wycieńczona, że już nie przypomina ludzkiego dziecka, ale jakiś mroczny kształt, ducha, upiora. 6. najstarsza, 17-letnia, ponoć osiwiała z rozpaczy. Majorkowicze mieli porządny pogrzeb. Chrześcijański, drewniane trumny i miejsce na cmentarzu na koszt miasta. Pochowano ich pod nowymi nazwiskami, do których nie zdążyli się przyzwyczaić. Mikołaj Piotrowski, Barbara Piotrowska i ich córki Wiktoria, Róża, Tekla, Maria. Asher nakazuje sobie zapamiętać Srol, Majorkowicz, Bejla Majorkowiczowa oraz Sima, Frejna, Masia, Miriam. To właśnie teraz, po pogrzebie tych Majorkowiczów Piotrowskich, stoi u siebie w przedpokoju i powoli zdejmuje całe ubranie. Zwija je w kłębek i każe spalić służącej. Może śmierć czepia się guzików, szwów spodni, kołnierza. Wchodzi do pokoju, gdzie jest Gitla, całkiem nagi. Patrzy na niego zdumiona, wybucha śmiechem. Nic jej nie mówi. Udaje się jednak uratować tamtą jedną małą, chudą dziewczynkę, drugą Majorkowiczównę. To Elia. Teraz nazywa się Salomea Piotrowska. Asher trzyma ją w szpitalu i dobrze karmi. Najpierw kleikiem z ryżu na wodzie, potem sam jej kupuje kurczęta i każe gotować rosół. Sam palcami wpycha jej do buzi kęsy mięsa, po trochu, po malutkim kawałeczku. Dziewczynka zaczyna się uśmiechać, gdy go widzi. Jednocześnie pisze list do starosty Łabęckiego i osobno do jego żony. Po 2 dniach dostaje odpowiedź z Rohatyna, żeby przywieźć małą Salomeę. Dlaczego nie pisał w tej sprawie do Rapaporta, do gminy? Tak rozważał taką myśl. Po chwili namysłu uznał jednak, że mała Salomea będzie miała lepiej w pałacu Łabęckich niż w domu bogatego Rapaporta, nawet jeżeli, co wątpliwe, zechciałby ją przyjąć. Żyd, dziś bogaty i mocny, jutro biedny i bezradny. Tego się Asher w swoim życiu nauczył. Po Chanuce i chrześcijańskim Nowym Roku, na początku stycznia, Gitla rodzi 2 córki. W marcu, gdy schodzą ostatnie śniegi, Asher i Gitla pakują cały dobytek i ruszają z dziećmi do Wiednia.